Proszę Państwa, przechodzimy teraz do omawiania następnego tematu, mianowicie do charakterystyki poszczególnych typów nauk o nauce, przepraszam, typów nauk. Charakterystyki poszczególnych typów nauk. Najpierw jednak chcę powiedzieć coś na temat porządkowania nauk. Jak nauki można porządkować? Nauk jest wiele, 4000, 5000, nikt nie wie, stale są nowe. Zresztą czym to mierzyć? Powiedzieliśmy, albo powiemy sobie, że jest jakaś miara autonomii odróżniania tych nauk, ale to w dalszym ciągu. Więc z jednej strony jest wiele nauk, a z drugiej strony jest tendencja do ich porządkowania, do ich integrowania. Dwie tendencje: specjalizacji, unifikacji, różnicowania, integracji. Z jednej strony ta specjalizacja jest potrzebna, ponieważ jeżeli jakiś szczegółowy przedmiot, zjawisko, proces uczyni się przedmiotem badania, można je lepiej przebadać. Z drugiej strony ta masa takiej drobnej wiedzy nie składa się jakoś na całościowe rozumienie nawet tych badanych zjawisk. Chcę Państwu przypomnieć trzy nasze odróżnienia. Dziedziny, dyscypliny i doktryny. Tych odróżnień będziemy się starali w miarę możliwości trzymać. Dziedzina to jest to, co jest przedmiotem badania. Na przykład kultura jest dziedziną badania. Dziedziną badania jest cała problematyka nauk humanistycznych. Dyscypliny to są poszczególne nauki, które zajmują się tam jakimś kęsem z tej dziedziny. Można tutaj tę dziedzinę zresztą pojąć wąsko i powiedzieć, że to, co bada pewna dyscyplina, to jest dziedziną tej właśnie. I tutaj by ta dziedzina się utożsamiała z przedmiotem badania. Lepiej jednak ten termin dziedzina zachować w takim szerszym znaczeniu. Ja dam Państwu przykład. W Centralnej Komisji odróżnia się dziedzinę badań, to są nauki humanistyczne, i potem są w ramach tego dyscypliny, to są poszczególne nauki. Powiedzmy językoznawstwo, powiedzmy polonistyka, romanistyka, to są dyscypliny. Natomiast specjalizacja to może być jeszcze w ramach dyscypliny potem. Jeżeli filozofia jest taką dyscypliną, a właściwie ona jest zbiorem różnych dyscyplin, zbiór różnych dyscyplin, to specjalizacją będzie na przykład filozofia chrześcijańska czy filozofia marksistowska. Doktryna to jest to, co pewna nauka głosi. No więc to jest ten zasób wiedzy, który ona wypowiada. Mamy tutaj wykład z ogólnej metodologii nauk, doktrynę jej tutaj Państwu wykładamy. Oczywiście, że termin doktryna ma jeszcze inne znaczenia. Nie wchodzę w nie tutaj, ale mogę powiedzieć, że doktryna to jest jakaś taka sztywna nauka, nie poddająca się rewizji, przyjmowana na podstawie autorytetów. Doktryna kościelna. Doktryna kościoła rzymskokatolickiego. No to jest tyle samo, co dogmaty. Ale to ja tu nie wchodzę. Doktryna to jest to od doce, od docere. To, co się naucza. To, co się naucza. Są więc różne dyscypliny. Ich jest wiele i jest potrzeba ich uporządkowania. Porządkuje się zawsze ze względu na pewne cechy podobne. I to podobieństwo może być w przedmiocie, może być w metodzie. To podobieństwo może być w celach. Praktyczne, teoretyczne, na przykład, kiedy odróżniamy. Porządkowanie nauk utrudnia istnienie tak zwanych dyscyplin z pogranicza, które są skrzyżowaniem różnych odmian poznania. Na przykład chemia fizyczna. Chemia fizyczna. No to jest taka z pogranicza i chemii, i fizyki. Dalej, są dyscypliny kompleksowe, na przykład cybernetyka i naukoznawstwo. Są też takie dyscypliny, które mają wspólny, trudno powiedzieć przedmiot, ale temat jakiś wspólny, na przykład semiologia jako dyscyplina o znaku. Wspólny temat mają. To nawet nie przedmiot, ile temat. Podobnie pedagogika jako nauka o wychowaniu, dyscyplina o wychowaniu. niechcąco to wypowiedziałem, nauka, to uświadamia nam, że zamiast dyscyplina możemy mówić nauka. I rzeczywiście tak sobie zatytułowaliśmy tutaj nasze dzisiejsze rozważanie, że chcemy uporządkować, a czy podać raczej rację do porządkowania różnych nauk, tych właśnie dyscyplin. Porządkowanie więc oznacza układanie czegoś według określonego planu. Porządek logiczny to jest pewne następstwo elementów w zbiorze, na przykład w systemie dedukcyjnym takie uporządkowanie ze względu na relację wynikania, która ma charakter liniowy, linearny. Przypominamy sobie, że relacją całkowicie porządkującą w pewnym zbiorze, na przykład zbiorze ludzi, gdybym chciał Państwo tutaj uporządkować, to musi to być taka relacja, taki stosunek, który jest spójny, a więc zachodzi między każdym elementem zbioru. Po drugie jest przechodni, a więc jeżeli jest to relacja między X i Y, jest między Y i między Z, to jest między X i Z. No i jest antysymetryczna. Jest antysymetryczna. To znaczy ta relacja porządkująca, jeżeli X pozostaje w pewnej relacji do Y, to Y nie pozostaje w tej samej relacji do X. Na przykład taką relacją porządkującą jest relacja pokrewieństwa w zbiorze ludzi. Przynajmniej tak dotychczas było. Znaczy w przyszłości się to uchowa, to trudno powiedzieć w tej chwili. Układanie przedmiotów to jest szeregowanie, hierarchizowanie. Idealnym porządkowaniem są klasy, a więc klasyfikacja, klasy przedmiotów. Często jednak nie jest możliwa klasyfikacja, mianowicie wówczas, kiedy elementy porządkujące nie wykazują cech różnicujących. Wtedy uciekamy się do typologii. Kiedy wyróżniamy pewne przedmioty wzorcowe, i traktujemy je jako wzorcowe, żeby ze względu na nie uporządkować wszystkie inne. No, klasyczna blondynka na przykład. A inne panie podobne są do niej. Przypominam też Państwu, że podział może być wielostopniowy. Wielostopniowy to jest klasyfikacja rozgałęziona. I tu też jeszcze dalej przypominam, że do formalnej poprawności klasyfikacji czy porządkowania klasyfikującego to jest to, żeby powstały zbiory rozłączne i zbiory adekwatne. Teraz taki punkt. Geneza. Powody wyodrębniania się tych wielu nauk. Dlaczego tak wiele jest nauk?
Szanowni Państwo, zerknę tutaj na pierwszym wykładzie naszym mówiłem w ubiegłym roku. To jest zbiór wszystkich przedmiotów, które mogą być poddane badaniu. Zjawisk, stanów, procesów, cokolwiek jest. Cały świat. Już nauka czyni przedmiotem swojego badania wszystko to, co istnieje. Wszystko. Nie zna tutaj żadnych granic, żadnych zahamowań. No ale jest tylko jedna nauka, która o tym wszystkim chce mówić ogólnie, to jest metafizyka. Ma taką dużą gębę, że potrafi wyknąć cały świat. Z jednej. Ale wszystkie inne muszą przycinki badać. Nie ma rady, nie ma możliwości. Mogą tylko pewien fragment świata. I to jest jeden powód, dlaczego powstaje wiele nauk. Wycinek świata naszego. Czują swoją przyczynę. Materię ożywioną. Na przykład lemury. Czy na przykład pająki. To są takie wycinki świata. No ale pajęczaki, grupa pajęczaków to jest ogromna. I w związku z tym mogą znowu w ramach tego wycinka powstawać kolejne nauki. Proszę sobie to wyobrazić tak jak oglądanie świata przez mikroskop. No to możemy coraz większe uszczegółowienie robić. Jeżeli patrzymy gołym okiem na pewien fragment, powiedzmy drzewo butwiejące, to niewiele tam dostrzegamy. Ale jak założymy mikroskop, to wiemy lepiej. Ale tu jest powiększanie jest coraz bardziej możliwe. Możemy pewien fragment tego życia tam bakteryjnego tylko badać. Jeden typ bakterii żerujących na tym drzewie i tak dalej. I to są te wycinki. Ale jeszcze jest następna sprawa. Ona się wiąże z aspektywnością poznania ludzkiego. Aspektywnością poznania ludzkiego. To jest to, że ja ten wycinek nie mogę ze wszystkich stron oglądać, ja muszę przybrać jakiś punkt widzenia. Co mnie w tym przedmiocie interesuje? Jeżeli ktoś bada lemury, to może się na przykład zająć ich życiem erotycznym. Może.
Tylko to będzie interesowało. Wpadła mi w ręce, dokładnie wpadło, bo to był przypadek, książka pod tytułem Psychologia ewolucyjna. Nie wiem, czy Państwo to już widzieli. No, tak banalnej książki jeszcze nie widziałem. Tak banalnej książki, która przypisuje sobie, że tu powstała nowa nauka. Nowy dział psychologii. Właśnie ewolucyjna, taka darwinowska. No, radzę ją sobie poczytać. Tym, lekko się ją czyta, można ją przeczytać w ciągu 2 godzin, chociaż jest bardzo gruba i uczona. Taka, dużo przykładów jest. Otóż ta książka, treść tej książki koncentruje się, to jest psychologia ewolucyjna, koncentruje się tylko na jednym, znaczy na jednej dziedzinie. Przedmiotem właściwie są ludzie. Ten wycinek z tego świata, ludzie. Jesteśmy małym fragmentem świata, ale interesującym. I z punktu widzenia dobierania się w pary, albo raczej kopulowania. No to już widzę, że zainteresuje Państwa tym. No. Więc tylko to jest psychologia ewolucyjna. Ta nie ma problemu istnienia, sensu, życia, śmierci. Nie ma problemów tych różnych takich dusznych. Nie, jest tylko jeden. I to ma być cała psychologia, nowa psychologia. Więc ja o tej książce sobie sam tak powiedziałem, że albo ja jestem taki mądry jak oni tam, albo to jest po prostu wiedza zdroworozsądkowa, bo ona się sprowadza do tego, że na ogół partnerzy wybierają partnerów czy partnerki, które są bogate, zdrowe, ładne, miłe, miły czy miłych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy i tak. To wiemy skądinąd. Nie trzeba wcale takiej nauki generować. A to jest dzisiaj, nowa dyscyplina powstała. Więc powód wyodrębniania. W tej książce punktem widzenia jest darwinizm. Teoria doboru naturalnego, a więc walka płci. To jest socjobiologizm, to jest ten wilsonizm, chociaż autor się broni przeciwko takiej redukcji, zastrzega się i tam wszystko. Ale to się do tego sprowadza. Więc tak, te wycinki świata są przedmiotem badania i one powodują, że są specjalizacje i tak samo ta aspektywność tą specjalizację wytyka. Pewnym powodem wyodrębniania nauk też jest tendencja do podziału pracy. Wyznaczanie sobie zadań. Jeżeli są badania nad komórką ludzką, nad genotypem ludzkim, to można sobie podzielić. Ten naukowiec ta nauka tu. Jak potem się poskłada, to otrzymujemy, tak by się chciało, przynajmniej całą wiedzę. Proszę Państwa, to są te powody, ale dalej w ramach tego są też powody, względy praktyczne do takiego wydzielania. Szkolnictwo, trzeba to uporządkować, trzeba nauczanie zorganizować, trzeba dyplomy przecież dawać, trzeba wiedzieć, z czego tu się to daje. Więc cała ta administracja nauką też przyczynia się do takiego szatkowania, porządkowania, wydzielania nauk. Teraz w ramach tego punktu o podziale, czy znaczy wyróżnianiu się nauk, chciałbym coś krótko wspomnieć o kryteriach samodzielności pewnej nauki, kryteria autonomii pewnej nauki. Częściowo tu pewne sprawy już mówiłem kiedyś. Mianowicie, po czym rozpoznać, że pewna nauka stanowi samodzielną dyscyplinę, autonomiczną, a więc, że ona nie włazi z innymi, że można ją traktować. Kryteria są zewnętrzne i kryteria są wewnętrzne. Kryteria są zewnętrzne i kryteria są wewnętrzne. Gdy chodzi o kryteria wewnętrzne, to najczęściej stosowaną zasadą odróżniania nauk jest jej przedmiot formalny. No, tu Państwo słyszą, przedmiot formalny to znaczy ten aspekt. No bo to tu jest to właśnie. wycinek to byłby przedmiot materialny, a z jakiego punktu widzenia to byłby przedmiot formalny. Przedmiot formalny. I teraz zależy od stopnia wyabstrahowania. Może być bardziej ogólny lub bardziej partykularny. Drugie kryterium wewnętrzne autonomii nauki jest wówczas, kiedy posiada ona własne wydzielone zadania. Stąd wydziela się nauki teoretyczne lub praktyczne. Aczkolwiek ten podział jest dosyć krytykowany. Chcę Państwu przypomnieć, a w naszym środowisku dobrze o tym wiedzieć i czasami gdzieś zabrać głos, że jeżeli filozof za Arystotelesem mówi o naukach praktycznych i teoretycznych, to on te praktyczne traktuje jako teoretyczne też, w tym sensie, że to są nauki wyjaśniające. Natomiast wydzielenie nauk teoretycznych i praktycznych dokonuje się raczej ze względu na przedmiot niż ze względu na zadania. Nauki praktyczne dla Arystotelesa to jest etyka i polityka przecież. Nie dlatego, że one są praktyczne, że się przydają do czegoś, tylko że zajmują się ludzką praksis, czyli ludzkimi zachowaniami praktycznymi. W ramach tych zadań stawianych nauce odróżnia się na przykład nauki opisowe i teoretyczne. Geografia, taka nauka opisowa by była. Co więcej, mówi się, że nauki opisowe to są takie gorsze nauki, że to deskrypcja to jest tylko wstęp do nauki, że dopiero porządna nauka to wyjaśnianie jest tam, gdzie dopiero mamy teorie budowane, gdzie prawa się wprowadza, a tam, gdzie jest tylko deskrypcja dopływów Wisły, prawych, lewych, wypiętrzenia gór, rzek, jezior, to opisy są tylko. Ciekawe mogą być opisy. Państwo czytają różne magazyny, proszę też w tym aspekcie patrzeć. Większość gazet to są opisy. I co? No właśnie, i co? Nic. Trzecie kryterium. Państwo tu słyszą to, co mówiliśmy o naturze nauki, tu powtarzamy. Metoda uprawiania. Dedukcyjne czy indukcyjne nauki. Kryteria zewnętrzne to są jakieś kryteria organizacyjno-informacyjne. Tu się odróżnia. To uporządkowanie jest różne, bardzo różne. Na różnych uniwersytetach, szkołach wyższych ta organizacyjna struktura. My tu mamy na przykład Wydział Nauk Humanistycznych i Nauk Społecznych jako dwa odrębne, ale nauki humanistyczne i nauki społeczne niekoniecznie muszą być traktowane jako rozłączne. Dalej mamy tutaj takie organizacyjne wyróżnienie instytutów, katedr. Na jednych uniwersytetach katedry obejmują instytuty, u nas instytuty obejmują katedry. No trochę bałagan taki jest, trzeba dopiero umieć to rozeznać. To zewnętrzne porządkowanie jest potrzebne dla administrowania, dla rozwoju kadry naukowej, dla prowadzenia polityki naukowej, dla sprawozdawczości, dla pewnych ekonomii państwa, dla bibliotek. O, bibliotek. Złośliwe takie właśnie powiedzenie głosi, że porządkowanie nauk to interesuje tylko bibliotekarzy. No, to jest interesujące dla bibliotekarzy.